Kłaniam się. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dzisiejszą audycję nagrałam wcześniej, bowiem z jej bohaterką spotkałam się z okazji promocji książki jej autorstwa Matka Polka Feministka. To historie o rodzicielstwie, o samotności, trudnych decyzjach, walce o dziecko, długim oczekiwaniu na nie. Najpierw były audycje w Radiowej Trójce. Potem powstała książka Matka Polka Feministka ze spisanymi historiami. Joanna Mielewczyk, dziennikarka, mama dwóch chłopców, będzie dziś Państwa i moim gościem. A muzycznie Mira Kubasińska i Breakout.
Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy psu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach ich zatrzyma twój wzrok. Pobieliłam ściany, żebyś stala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odmijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak, jak nad wobec rąk.
Przez mgłę, dla kogo niesie.
Mira Kubasińska, a bohaterką audycji jest dziś Joanna Mielewczyk, dziennikarka, autorka książki Matka Polka Feministka. Matka Polka Feministka to książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czwarta Strona na podstawie pani Joanno, audycji radiowych. Jak długo one ukazywały się na antenie?
Przez 4 lata, prawie 4 lata.
Skąd pomysł Matka Polka Feministka? Feminizm w Polsce nie ma dobrych konotacji, niestety.
Ja zawsze mówię o tym, że Matka Polka Feministka to jestem ja, nie zawsze osoby, z którymi rozmawiam. Bo często zdarzało się podczas nagrywania rozmów, że moi bohaterowie mówili: ja nie jestem feministą, albo ja nie jestem feministką, czy mogę przyjść i porozmawiać o rodzicielstwie? Oczywiście. I ja mówię o sobie, że jestem matką Polką i feministką. Feministką, czyli dziewczyną świadomą, chcącą, żeby było sprawiedliwie. Nierówno, bo równo się nie da, ale żeby było sprawiedliwie i to będzie już bardzo dobrze. Chciałabym żyć w fajnym, dobrym, partnerskim związku i o to dbam. Chciałabym równościowo, to jest chyba też takie słowo, które nie jest tak bardzo pozytywnie nacechowane, wychowywać moich synów, żeby oni w przyszłości tworzyli dobre związki, dobre dla nich i rozwijające. Żeby się nie dziwili, żeby przyjmowali pewne rzeczy jako oczywistość. I wydaje mi się, że mi się udaje. Jednak w tym wszystkim byłam też matką Polką, taką stereotypową, taką, która myśli o powinnościach, a nie o intuicji, która daje się trochę wkręcić w takie sytuacje, w których stereotyp jest ważny, ocena innych jest ważna.
Czyli musiała pani dorosnąć do roli, rozumiem, pewnej.
Oczywiście, że tak. To wkręcić to może nie jest najładniejsze słowo, ale jak ja pamiętam siebie w tamtych czasach, to ja właśnie byłam trochę taka niepewna siebie. Niepewna swojej intuicji, tego jak powinnam się zachowywać. Naturalnie, że musiałam dorosnąć, bo to nie jest tak, że każda kobieta rodzi się z tym. Zresztą w ogóle chyba żadna kobieta nie rodzi się z tym, że wie, jak to jest być mamą, a zalewana różnymi informacjami na temat tego, jaka powinna być, nie zawsze potrafi sobie z tym poradzić.
Matka Polka jest, kojarzy nam się z osobą przemęczoną, z kobietą nieco zaniedbaną, taką, która tylko daje, rzadko bierze, nie umie przyjmować. Tak naprawdę tym macierzyństwem nie umie się cieszyć, ponieważ ono ją przytłacza.
Ja myślę, że ja byłam taką mamą, która była bardzo skoncentrowana na dzieciach i na tym, co powinnam robić, a mniej skoncentrowana na tym, żeby posłuchać swojej intuicji w pewnym momencie. I mówi się tak często: mamą małych dzieci śpi, kiedy dziecko śpi. Ja jestem mamą dwóch chłopaków. Nigdy nie położyłam się wtedy, kiedy oni w ciągu dnia spali, bo wydawało mi się, że mam jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. Tylko, że nikt nie czekał na to, że ja to zrobię. Nikt nie oczekiwał. Ja nie miałam w domu presji, a jednak gdzieś potrafiłam ją sobie i wkręcić się w nią, tak jak powiedziałam, to nieładne słowo. Wkręcić się w nią, potrafiłam ją sobie stworzyć w głowie, że jeszcze posprzątam, jeszcze może coś ugotuję. Wiadomo, że jestem zmęczona na początku swojej rodzicielskiej drogi. To jest naturalne. Każda mama tego doświadcza. Albo nieliczne mamy nie doświadczają, dlatego że dziecko śpi i one potrafią się w nocy wyspać. Ale ja karmiłam naturalnie w nocy, wtedy, kiedy moje dzieci chciały być karmione, a nie wyliczałam im. I też słyszałam z jednej strony: wyliczaj co 2 godziny karm, a z drugiej strony: nie, karm wtedy, kiedy dziecko ci mówi o tym, że powinna się je pokarmić. Noś na rękach, nie noś, bo przyzwyczaisz. Karm naturalnie, nie karm. Poród to też był taki temat, który u mnie może mniej był zaznaczony jako początek drogi rodzicielskiej. Ja finalnie urodziłam przez cesarskie cięcie, ale rozmawiałam potem z mamami, które mówiły: tak, okazało się, że musiały urodzić przez cesarskie cięcie i do tej pory nie potrafią powiedzieć o sobie, że urodziły, tylko że dziecko zostało z niej wyjęte, więc to nie jest tak, że to było tylko w mojej głowie. To były różne tematy, które się pojawiały wokół rodzicielstwa i różne odczucia. I tak sobie pomyślałam w pewnym momencie, jak już rozmawiałam z moimi koleżankami, że bardzo różne rzeczy nas przytłaczają. Wiadomo, cieszy nas dziecko i jako rodzice chcemy przede wszystkim, żeby to dobro dziecka było na pierwszym miejscu, ale w związku z tym, że jest jeszcze dużo takich małych rzeczy, które potrafią czasami zepsuć humor, właśnie zmęczyć bardziej niż zwykle, mniej ucieszyć, a czasami nawet tak przytłoczyć, że nie potrafimy się cieszyć na samym początku tej rodzicielskiej drogi, to warto o tym rozmawiać, żeby inni rodzice usłyszeli, że tak jest, że to jest naturalne, bo nie rodzimy się z takim darem bycia rodzicem. Musimy się tego nauczyć.
I ten okres to wcale nie jest taki przepiękny, różowo-niebieski czas, kiedy kobieta zadowolona, uśmiechnięta, z rozwianym włosem wstaje, pochyla się nad swoim dzieciątkiem, nuci mu łagodnie, zmienia pieluchę, rozmarzonym wzrokiem patrzy w okno. No generalnie jest to czas często dla kobiet niezwykle stresujący, wymagający, kiedy ma baby bluesa, kiedy ma depresję poporodową, krótko mówiąc, i kiedy kiedy jest niezwykle nieszczęśliwa, przestraszona, osamotniona w swoim lęku, bo często nie ma z kim o tym porozmawiać.
Ja myślę, że tak, że to jest największy problem, że nie rozmawiamy, zostawiamy to gdzieś w domu, to się ulewa czasami i wtedy rozmowa już nie jest możliwa, bo krzyczymy o tym, co nas boli. Rzeczywiście, ten okres może być trudny, może być fantastyczny i wcale nie być trudny. Musimy chyba sobie dać prawo do tego, że te emocje są bardzo różne. Od niesamowitych euforii do takich momentów, kiedy jesteśmy przytłoczone obowiązkami, aż po chwilę, kiedy pojawia się depresja, którą trzeba leczyć, a nie myśleć o tym, że to jest tylko obniżony nastrój, bo to jest po prostu choroba. Ja szczęśliwie nie miałam takich trudnych bardzo momentów, ale wiedziałam, że mają je moje koleżanki, które mi o tym opowiadały. I wiedziałam, że mają je inne mamy. I chciałam o tym rozmawiać, nie dziwiąc się temu, tylko mówiąc, to jest nasza droga rodzicielska. Powiedziała pani o tym, że kobieta zwykle jest w takiej sytuacji. Tyle, że te rozmowy z rodzicami pokazały, że mężczyźni również zmagają się z różnymi emocjami. Bo tak statystycznie to jednak mężczyzna wraca do pracy po tym, jak urodzi się dziecko, czyli ma towarzystwo, z którym może przegadać, ale nie potrafi o tym rozmawiać. Nie wie, jak powiedzieć, że on też jest zmęczony, bo dziecko się w nocy budzi, że on też nie wie, jak pomóc swojej partnerce, mamie dziecka, że on ją widzi i ona też nie zawsze potrafi mu powiedzieć, o co chodzi. Ona jest zmęczona bardziej naturalnie, ale nie wie, jak poprosić go o pomoc. On nie wie, jak jej dać tę pomoc. Ich relacja się zmienia. Oni wcześniej spotkali się jako kochankowie, a teraz nagle są rodzicami, to zupełnie wywraca ich relacje.
Muszą przyjąć nowe role. Nauczyć się ich.
Naturalnie i te role są niezwykle twórcze, kreatywne, fantastyczne, rozwijające związek, to jest bardzo ważne, bo znajdują się w nowej sytuacji. Często ta sytuacja jest przez nich stworzona, to znaczy oni chcieli zostać rodzicami, tylko nie wiedzieli na początku, że muszą przejść przez ten trudniejszy etap. Zresztą te trudne etapy, ja myślę, w rodzicielstwie pojawiają się na różnych etapach rozwoju dziecka. Jestem już przygotowana na to, żeby się przynajmniej nie dziwić i żeby poprosić o pomoc. No ale no właśnie, nie potrafimy poprosić o pomoc, nie potrafimy powiedzieć, że jest nam trudno. Gdzieś ten mit takiej mamy idealnej w głowie nam się kołacze i chcemy być idealne jako mamy, jako żony, jako gospodynie domowe. No w pracy nie mamy zazwyczaj, jeżeli zostajemy z dzieckiem. I też okazuje się, że musimy się z tego wytłumaczyć, bo ktoś zapyta, ej, a twoja kariera zawodowa? No jak nie idziesz, nie wracasz do pracy, chcesz zostać z dzieckiem, to się nie rozwijasz. A z drugiej strony słyszymy, czemu tak szybko wróciłaś do pracy? I znowu tak dużo różnych informacji. My nie wiemy, co z nim zrobić. Jesteśmy zmęczone, nie potrafimy zareagować tak, jakbyśmy chciały zareagować. Potem myślimy, czemu nie zareagowałyśmy w tym momencie, a jesteśmy po prostu zmęczone po ludzku. I ojcowie podobnie. Oni mają presję tego, że teraz wrócili do pracy, muszą przynieść pieniądze, muszą dodatkowo jeszcze wspierać swoje żony, a często chcieliby właśnie wtedy budować swój kontakt intymny z dzieckiem, bo mężczyźni zmieniają się też w tej roli, są trochę inni niż nasi ojcowie, którzy głównie zajmowali się przynoszeniem pieniędzy i taka była wtedy rola taty. Nie wiedzą, jak zrobić to, żeby być fajnym, dobrym, empatycznym ojcem, który potrafi stworzyć dobrą relację z dzieckiem, bo nie byli tego nauczeni. Ten trudny okres też miesza im w głowach.
Z tych wszystkich powodów, o których pani mówi, powstała najpierw audycja, która trwa 4 lata, a potem książka. 4 lata to dużo. Jak najpierw koledzy redakcyjni, a potem słuchacze reagowali na sam tytuł Matka Polka Feministka.
Koledzy redakcyjni chyba nie byli zdziwieni tytułem. Słuchacze początkowo byli zaciekawieni, to znaczy zastanawiali się, skąd ta feministka. Ja to tłumaczyłam wielokrotnie. To nie było tak, że ja przygotowałam pierwszą audycję, żeby opowiedzieć, o czym będę rozmawiać. Ten temat powracał, bo pojawiały się nowe osoby, które mówiły, ale czemu ta feministka? Więc ja tłumaczyłam świadoma. I potem świadoma taka dziewczyna, która chce, żeby było sprawiedliwie. I potem się okazywało, że albo ktoś był przekonany i mówił, no tak, rzeczywiście, to ja w zasadzie też jestem feministą albo jestem feministką.
Ale o tym nie wiedziałam. Albo nie wiedziałem.
Ale trochę nie wiedziałem, jak to słowo wytłumaczyć.
A trochę mi się źle kojarzyło.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Przecież ja często w rozmowach ze znanymi kobietami, proszę mi wierzyć, naprawdę znanymi, z pierwszych stron gazet słyszę, ale ja nie jestem żadną feministką, niech pani sobie nie myśli. Tak jakby to była jakaś potwarz, jakby to była największa obraza, powiedzenie do kogoś, jesteś feministką.
Ja mam ogromny problem z tym, jak kobieta mówi do mnie, że ja nie jestem feministką. Ja chciałabym zawsze usłyszeć dlaczego, bo przecież feminizm to też jest to poklepywanie się kobiet, taka solidarność kobieca, takie wsparcie kobiece. Ja, jak urodziłam drugiego syna także przez cesarskie cięcie, to lekarka, anestezjolog, która była podczas tego porodu, powiedziała w pewnym momencie do mnie, ja pani powiem, kiedy pani będzie rodziła swojego syna. I ja sobie pomyślałam, to jest taka lekcja solidarności kobiecej. To jest taka empatia. To było dla mnie takie ważne, no bo ja przecież tego nie widziałam. Każda mama, która rodzi poprzez cesarskie cięcie, wie, że ma parawan, że to jest jasne światło sali operacyjnej, że nie ma tych emocji takich towarzyszących porodom naturalnym, że to jest zupełnie inna sytuacja, trochę odarta z tej intymności. I wtedy, jeżeli ktoś poda nam rękę i powie, rodzisz,
pięknie.
To pięknie otwiera w ogóle całą rodzicielską drogę. I ja potem, rozmawiając z mamami, usłyszałam, jak one mówiły, ja nie urodziłam, tylko dziecko ze mnie wyjęto. I ja do tej pory o tym myślę, tak. Że ja dałam życie, ale to, czy ja jestem pełnowartościowa jako kobieta?
I dlatego czasami sobie myślę, że to, że feminizm, to słowo, zjawisko nie do końca właśnie zdefiniowane w uszach wielu ludzi, właściwie jest tak postrzegane, jest niestety zasługą, niezasługą nas kobiet, które same podcinamy gałąź, na której siedzimy.
Pewnie myśli pani o dziewczynach, które tak w pierwszym szeregu głośno krzyczą, ale one też krzyczą w jakimś konkretnym, z jakiegoś konkretnego powodu.
Nie, ja teraz myślałam o tych, które właśnie mówią, ja nie jestem feministką żadną. A kiedy zapytać, czy są za równouprawnieniem, czy chcą tyle samo zarabiać, tak samo awansować i czy chcą partnerskich związków w domu i podziału ról, to mówią tak, oczywiście. No.
Ja myślę, że to jest taka fajna rola, którą jeszcze możemy spełnić i to jest taki temat, o którym możemy opowiadać. Bo gdzieś tam się pojawia takie słowo, ale ten twój feminizm, taki delikatny, kobiecy, taki relacyjny, taki pokazujący, że jesteś mamą, to ja go akceptuję. I wtedy też sobie myślę, no dobrze, no ale jest potrzebny też taki silniejszy, żeby bardziej zwrócić uwagę. Ja może nie krzyczę, bo to nie jest moja natura, ale ktoś musi krzyknąć. Ja bym sobie życzyła, żeby kobiety, i zresztą to bardzo często mówiłam w audycjach i mówiły to dziewczyny, z którymi rozmawiałam, potrafiły się wspierać. I to by było naprawdę wystarczające, a nie oceniać. I w macierzyństwie, i w tej sferze takiej zawodowej, i zresztą na każdym jednym kroku. Gdybyśmy potrafiły podawać sobie rękę, nie dlatego, że jesteśmy kobietami, bo często to też się powtarza. Dlaczego ja mam wspierać kogoś, kto jest zawodowo na przykład niekompetentny, tylko dlatego, że jest kobietą, ale nikt cię o to nie prosi. Wspieraj mądre kobiety. Wspieraj mądre dziewczyny. Nie dlatego, że są kobietami, tylko dlatego, że są świetnymi mamami. Nie oceniaj mam. Dlatego, że są świetnymi pracownikami. Nie oceniaj ich, podaj rękę. Jakoś wydaje mi się, mężczyźni łatwiej do tego doszli, łatwiej im się wspierać.
Do takiej męskiej solidarności niż my do solidarności kobiecej.
Myślę, że tak. Że w ogóle to nie jest temat do dyskusji. Że jak pracownik jest dobry, to wspierają go mężczyźni i mówią, że no to jest dobry pracownik, trzeba go awansować. Często to w ogóle nie zależy od płci. A dziewczyny, jak kilka razy rozmawiałam o tym z mamami i one mówiły, że najbardziej je bolało, jak na przykład po porodzie dziecka nie wracały do pracy, bo ich koleżanka powiedziała, ich szefowa powiedziała, teraz to się zajmie dziećmi. Bo ja się nie zajęłam, ale wiem, pamiętam bardzo dobrze taką rozmowę, jak dziewczyna mówiła, ja chciałam wrócić do pracy, ja wiedziałam, że dzięki temu będę lepszą mamą, bo chciałam być taka kreatywna, miałam siłę, miałam wsparcie w domu, mogłam wrócić do pracy. A moja starsza koleżanka, która była moją szefową, powiedziała, nie, zostajesz w domu, bo ja kiedyś popełniłam taki błąd, że ja wróciłam szybko i teraz ja zadecyduję za ciebie. Ale po co? Po co takie decydowanie za kogoś? Tyle, że to, co widzę bardzo wyraźnie, to jest to, że my się tego uczymy i naprawdę idzie nam super. Ja bym zawsze chciała pokazywać takie te pozytywne przykłady, bo to się dzieje, po prostu. Potrafimy się wspierać, potrafimy się przynajmniej tego nauczyć.
Joanna Mielewczyk, autorka książki o rodzicielstwie, matka, Polka, feministka. Za chwilę wracamy. Mira Kubasińska i Blackout. A my dziś w audycji nagranej wcześniej spotykamy się z Joanną Mielewczyk, autorką książki Matka Polka Feministka.
Pani pamięta wszystkie bądź większość rozmów, jakie pani przez te 4 lata przeprowadziła. W książce Matka Polka Feministka znalazło się 18 rozmów, 18 bohaterów. I to są rozmowy o rodzicielstwie, o najróżniejszym rodzicielstwie. W jaki sposób pani wybrała akurat te osoby, które znalazły się w książce? I skąd pomysł, żeby zatrzymać to, co radiowe, co audycyjne, co tylko foni?
Ja myślę, że to jest ten moment, w którym najlepiej zrozumie mnie dziennikarka radiowa.
Tylko tak pytam, dopytuję. Bo to nie jest łatwe, bo język prasowy czy język literacki jest zupełnie czymś innym niż to, co my nagrywamy i montujemy.
I przyznam szczerze, że to była moja największa obawa. To znaczy, jak pokazać emocje nie w dźwięku, nie w takim zawahaniu, które łatwo jest wyczuć, rozmawiając z kimś i tę rozmowę nagrywając. Nie w takim drżeniu głosu, który też jest wyczuwalny w dźwięku, prawda? Ja musiałam to opisać, to było niezwykle trudne, ale to było dla mnie ogromne wyzwanie, dlatego że na antenie radiowej ukazywały się rozmowy, a ta książka to jest opis też moich emocji. To nie są rozmowy, to są reportaże, to są opowieści o naszych spotkaniach, o tym, gdzie się spotykamy, jak się poznajemy, skąd w ogóle się wzięliśmy w tym momencie, ja i bohater, z którym rozmawiam.
Najczęściej, przepraszam, spotykacie się w radiu.
Oczywiście, że tak. To jest coś, co ja nazywam magią radia i często to było takim lepem, żeby kogoś zaprosić. Ale możemy spotkać się w radiu. Oczywiście. Spotykaliśmy się w pokoju, w którym rozmawia się, w którym oczekują na swoje wejście na antenę politycy, w pokoju redakcyjnym, w którym pracowałam. Spotykaliśmy się czasami w studiu i nagrywałam te rozmowy. Nigdy nie były to rozmowy na żywo. Często przygaszałam światło po to, żeby było intymnie. Ale w pewnym momencie okazało się, że ja mam świetną relację z moimi bohaterami, że oni do mnie piszą, że mówią, co się zmieniło. Ja zresztą często pytałam, słuchałeś i co? Bo to jednak były bardzo intymne i często bardzo trudne rozmowy, dotyczące naprawdę takich fragmentów życia, którymi się nie dzielimy z innymi, więc ja byłam dopuszczona do tego i czułam się podwójnie odpowiedzialna za te osoby. Po pierwsze, żeby one nie zostały źle zrozumiane. Rozmawialiśmy czasami 2 godziny, a 5 minut ukazywało się na antenie. A czasami także chciałam chronić to, jak oni sami widzą te historie. Pytałam, to było okej, ten montaż był dla ciebie dobry, to chciałeś mi powiedzieć. Te osoby do mnie pisały i mówiły po roku. Słuchaj, zmieniło się tyle. Pamiętasz, spotkaliśmy się wtedy, to był trudny moment w moim życiu, taki przełomowy, jak się okazało, bo kogoś poznałem, albo coś się wydarzyło takiego, albo czekałem na dziecko, tego dziecka nie było. Mierzyłam się z niepłodnością, a potem się okazało nagle, że coś fantastycznego zdarzyło się w życiu mojej rodziny. I ja wiedziałam i też miałam takie poczucie, że nasi słuchacze trzymali tak mocno kciuki za tę osobę i ja już wiedziałam, że coś fantastycznego się wydarzyło i że chciałabym się tym czymś fantastycznym podzielić i o tym opowiedzieć. I właśnie książka dała mi możliwość, żeby wrócić do tych historii, bo ja czasami wracam po 2 latach, po 3 latach, czasami po 5 minutach, bo ktoś opowiada mi historię, to tata opowiada, jak trudno było mu stworzyć więź z synem, dlatego że on właśnie nie był przygotowany i że kobietom daje się prawo do tego, żeby były zagubione w tej rodzicielskiej roli, a mężczyznom każe się stanąć na wysokości zadania i on nie stanął. On nie potrafił dać wsparcia swojej żonie, on widział, jak jego związek zaczyna się przelewać przez ręce, ale też nie widział tej relacji z dzieckiem. I tak siedzieliśmy, pamiętam, w pokoju radiowym, ktoś wszedł, ktoś wyszedł, ktoś tam zapukał i on mówi do mnie, wiesz, ja chyba wiem, z czego wynika ten problem. Ja miałem fatalny kontakt z moją mamą, a nie miałem kontaktu z ojcem. Mama odcięła mnie od taty. Ja po prostu nie wiedziałem, jaki jest ojciec w rodzinie, bo ja go nie miałem. to był wynik bardzo nierównej relacji z mamą i on zaczął o tym opowiadać. I to też był taki moment, że ja zaczęłam tę historię widzieć trochę inaczej. Więc dla mnie dowód na ogromne zaufanie, że on jeszcze potrafił o tym powiedzieć po latach. On oczywiście był w innym momencie, on to przepracował z terapeutą, z psychologiem, bo ja też zawsze mówiłam, słuchaj, ja nie jestem psychologiem, ja nie jestem terapeutą. My tutaj się nie spotkaliśmy po to, żebym ja terapeutyzowała. Absolutnie to nie jest moja rola. Ja jestem po to, żeby wysłuchać, żeby cię poklepać po ramieniu, jeżeli uznasz, że potrzebujesz takiego poklepania. Czasami, żeby z tobą się rozpłakać. To jest, mam wrażenie, taka trudna rola dziennikarza. Ja byłam dziennikarką informacyjną zawsze i nigdy tych emocji nie pokazywałam. A tutaj jednak pojawiła się taka okazja, żeby te emocje nie były źle oceniane. Też moje emocje. Bo ja rozmawiałam na bardzo ważne tematy, będąc mamą. To jest też takie zwykłe, ludzkie, że ja to odnosiłam do swojego życia. Do tego, jaką mamą ja jestem. Też do takich sytuacji, że ja z tym moim macierzyństwem i z tą trudną historią, którą wysłuchałam, wracam teraz do moich dzieci. Gdzieś w tyle głowy mam. I też to takie na bieżąco reagowanie pozwoliło mi wracać z taką głową, która nie jest tak mocno obciążona. Zresztą zawsze mówiłam, że te historie mnie nie obciążały, ale myślę, że w dużym stopniu dlatego, że mogłam reagować na bieżąco i że nawet jak gdzieś mi łza też poleciała, to raczej miałam poczucie, że osoba, z którą rozmawiam, odbiera to jako coś bardzo zwykłego i ludzkiego. Że to też, zresztą byłam świadkiem takiej rozmowy jednej z mam, która na spotkaniu autorskim odpowiadała na pytanie czyjeś inne, jednej z mam, która jest bohaterką. Ktoś zapytał właśnie o te łzy moje, bo je było słychać także w tym nagraniu. Taki moment zawahania mój także, to była trudna historia. I ona powiedziała, Emilia, wtedy, że ona myśli, że ona by tak dużo nie powiedziała. To znaczy ona była gotowa na to, żeby opowiedzieć o swojej historii, ale być może nie powiedziałaby tak dużo, gdyby ona nie widziała tej ludzkiej reakcji. Więc to też był pewnego rodzaju komplement dla mnie, że ona obcej zupełnie dziewczynie nagle mówi więcej, mocniej. No i z takimi historiami też się spotykałam, więc w tych radiowych pokojach, ale też w domu, też przy cieście, przy herbacie. I pamiętam takie historie, w których te osoby, z którymi się spotykałam, były bardzo przygotowane. To znaczy dla nich to też było przeżycie, że ja do nich do domu przyjeżdżam. Ale teraz sobie myślę, że nie odpowiedziałam na pytanie, a było to pytanie o ten klucz doboru.
Tych 18 historii o rodzicielstwie, o różnym rodzicielstwie, ojców, matek, niespełnionych ojców, niespełnionych matek, no ale wszystko krąży wokół bycia rodzicem.
Ja wybrałam te historie, o których wiedziałam, że dużo się wydarzyło jeszcze potem i że to coś niezwykle ważnego także dla osób, które będą o tym czytały. Wybrałam historie, które są bardzo uniwersalne, to znaczy każdy może o nich poczytać i znajdzie, i mogę się założyć z każdym, że każdy znajdzie przynajmniej jedno zdanie, które będzie mówiło o nim. Przynajmniej jedno, nawet jeżeli nie jest rodzicem. Dlatego, że w tej książce są także historie o nas, dzieciach swoich rodziców, a każdy z nas jest dzieckiem swoich rodziców. Więc nawet jeżeli nie jesteśmy rodzicami, to jesteśmy ludźmi i na to wpłynęło to, w jaki sposób zostaliśmy wychowani. I o tym też są te historie. No i ja po prostu miałam wrażenie, że każdy się w nich przejrzy. Ja się przeglądałam wielokrotnie, więc też myślałam, że czytelnicy trochę docenią chyba to, jak bardzo intymne są to historie i jak dużo te osoby, które mówią, dają z siebie, opowiadając o nich.
Tym bardziej, że w Polsce niedużo się rozmawia właściwie na te tematy. Nie rozmawia się tak szczerze, nie rozmawia się tak otwarcie, jeśli już w taki bardzo zawoalowany sposób. Brakuje tej wiedzy i kobietom, i mężczyznom, jak się czują inni rodzice w podobnych sytuacjach.
Bo to czasami też niestety są historie o słabościach, a do słabości to my nie potrafimy się przyznać. To naturalne. Ale nie mówimy, a druga rzecz, która bardzo wyraźnie mi się tak w głowie zatrzymała podczas rozmów, nie potrafimy słuchać. Czasami nie chcemy, czasami boimy się tych historii, szczególnie jeżeli to są trudne historie, nawet w rodzinie. I tu pamiętam Jacka, tatę, który, mężczyznę, który jest niepłodny, który mówił o tym, że jak zobaczył te swoje wyniki badań i tam były takie wartości, że on już wiedział na pewno, że on w sposób biologiczny nie zostanie ojcem i on tak bardzo chciał, żeby ktoś z rodziny go zapytał, żeby ktoś znajomy go zapytał, jak ty się czujesz, nie jak wy się macie w tym. To jest oczywiście bardzo ważne, to dotyczy ich związku, ale on jako mężczyzna chciał powiedzieć, że on się czuje niemęski i chciał, żeby ktoś usłyszał i gdzieś to pytanie nie padło. Ja pamiętam że ja po prostu w tym momencie wiedziałam, że ja muszę go zapytać, jak on się czuje, żeby on powiedział, bo nikt o to go nie zapytał, więc myślę, że to też jest niezwykle ważne, że czasami boimy się o coś zapytać, czasami nie wiemy naturalnie, ale są osoby, które nam dają znaki i mówią, zapytaj mnie o to, pobądź ze mną w tym smutku, jak to jest smutna historia, albo ciesz się ze mną, jak to jest historia radosna i pasjonująca, ale pobądź ze mną w tym na takich warunkach, o jakie ja cię proszę, nie wymyślaj czegoś, bądź ze mną w tej chwili. I myślę, że ta audycja właśnie była o tym byciu w tej chwili, to znaczy dawaniu takiej przestrzeni, wysłuchaniu, nie dziwieniu się, właśnie nie ocenianiu, tylko pobyciu, bo w tym rodzicielstwie nam brakuje takiego zwykłego pobycia ze sobą.
Joanna Mielewczyk. Rozmawiamy o książce Matka Polka Feministka, która właśnie ukazała się na naszym rynku księgarskim. Za chwilę o pobycie w Niemczech, w Monachium, bo tam właśnie pani Joanna mieszka teraz z mężem i dwójką dzieci.
Mówią o tobie, że jesteś piękny, lecz że masz serce z kamienia, że nie potrafisz prawdziwie kochać i że wszystko obracasz w śmiech. Mówią o tobie niedobrzy ludzie, że rzucasz urok spojrzeniem, że rozkochujesz dziewczyny w sobie i że potem z nich śmiejesz się. Lecz zapytam tak, bo tylko tak prawdę zna. Prawdę znali i babie lato, co włosy twe srebrem tka. Mówią źli ludzie, że mnie nie kochasz, że tylko miłość udajesz, że jesteś zmienny, że jesteś płochy, jakich mało oglądał świat. Mówią, że kiedy mnie odprowadzisz i kiedy jestem już w domu, to ty do parku wstępujesz wtedy, żeby z inną całować się. Lecz zapytam nocy, bo tylko noc prawdę zna. Zapytam traw, zapytam gwiazdy, co włosy twe srebrem tka.
Mira Kubasińska, a my wracamy do rozmowy z Joanną Mielewczyk.
Na rynku ukazała się książka Matka Polka Feministka, opowieści o rodzicielstwie. Joanna Mielewczyk jest Państwa i moim gościem i autorką tej książki. Pani Joanno, wyjechała do Monachium i tam się zaczął zupełnie nowy etap w Pani życiu i Pani różne zdziwienia i niepokoje. Proszę o tym opowiedzieć. Pisze Pani o tym w ostatnim rozdziale książki.
Ja o tym piszę, dlatego że ja chciałam trochę się odwdzięczyć słuchaczom. I za tę intymność i za to dzielenie się swoimi historiami chciałam się odwdzięczyć. I to rzeczywiście to trudny był okres w naszym życiu, bo my podjęliśmy decyzję, żeby wyjechać, żeby przeżyć przygodę. Jakkolwiek to nie brzmi dziś. To pamiętam ten moment, kiedy mój mąż zapytał mnie, czy nie chciałabym, żebyśmy wyjechali, żebyśmy popróbowali czegoś nowego. Dzieci jeszcze są w zasadzie w takim wieku, że nie wyrywamy je mocno ze środowiska.
W małym wieku.
Tak, wyjechaliśmy z synem, który miał 6 lat i drugi miał wtedy 4 lata, bo wyjechaliśmy trochę ponad rok temu. Więc mieliśmy wrażenie, że jeżeli chcemy czegoś nowego spróbować, zobaczyć jak żyją inni ludzie, jak się w innej kulturze nam będzie żyło, to jest najlepszy na to moment. I rzeczywiście wyjechaliśmy, tylko o jednej rzeczy tak bardzo dobrze nie wiedziałam, że taki wyjazd nawet dla bardzo małego dziecka to są ogromne frustracje i te takie niepokoje dzieci wynikające z tego, że dzieci nie rozumieją, że nie rozumieją, że w pewnym momencie będą wiedziały już, co oznacza to coś, co ktoś do nich mówi, bo będą też znały język. One tak bardzo będą się na mnie odkładały, bo mnie jako matce pękało serce. I z jednej strony przygoda, ahoj przygodo, A z drugiej strony właśnie te trudne momenty, o których wszyscy nam mówili, one miną, musicie dać sobie czas. No to z perspektywy mamy, której to serce gdzieś tam pęka.
Ściska z żalu. A z drugiej strony, czy z trzeciej mówi się, że dzieci tak szybko się adaptują do nowych warunków?
Na pewno tak jest. To znaczy one nie mają takiego poczucia, ja mówię obciachu nieładnie, jak nie mówią dobrze w obcym języku, a my dorośli trochę się boimy, że źle brzmimy, na przykład złe mamy akcent albo niegramatycznie mówimy. Dzieci tego zupełnie nie mają, ale dzieci właśnie też nie wiedzą, że zaraz będą coś rozumiały, a teraz nawet nie potrafią powiedzieć, że chcą iść do toalety w przedszkolu.
No Boże, to jest ogromny stres.
Ogromny.
Jak one to zniosły?
Szczęśliwie to był taki moment, że bardzo dużo czasu spędzaliśmy ze sobą, to znaczy ja nie pracowałam zawodowo, jeździłam do Polski, bo jeszcze przez rok jeździłam do radia i co 4 tygodnie przygotowywałam to wszystko, co powinnam była przygotować na antenę. No ale rozmawialiśmy dużo, szukaliśmy takich rozwiązań, żeby one czuły wsparcie. Przychodzili ich znajomi niemieccy już i poprzez zabawę bardzo dużo dzieci się uczyły. I w zasadzie w przypadku starszego syna, który jeszcze na rok został w przedszkolu, żeby jako 7-latek pójść do szkoły, ten klik, na który tak wszyscy bardzo czekaliśmy, był w maju. Ja pamiętam, jak ja poszłam do przedszkola i pani przedszkolanka powiedziała: Pani Joanno, był ten klik. Nie pani Joanno mówiła. Mówiła pani Gaweł, bo to jest nazwisko mojego męża, to jest też moje drugie nazwisko i tam w Niemczech mówi się
nazwiskiem męża,
więc powiedziała mi: Frau Gaweł, że był ten klik i że mój syn opowiedział, że był u babci i babcia ma taki dom i w tym domu jest to i to i one to zrozumiały i rzeczywiście ja też poczułam, że to już jest ten moment, oczywiście niezwykle wzruszona, bo temu wszystkiemu też towarzyszyły moje takie emocje bardzo silne i to wystarczyło, ta jego znajomość języka, żeby od września poszedł już do klasy niemieckiej w niemieckiej szkole, to było dla mnie fantastyczne.
To już było bardzo duży klik.
No, to cały czas. Ja jestem,
jestem
tuż przed wyjazdem do Polski, była rozmowa taka oceniająca, jak gdyby to półrocze w szkole, w pierwszej klasie. I mój syn naprawdę, ja się strasznie cieszę, bo on jest takim bardzo wygadanym chłopcem i on jak nie mógł opowiedzieć tego pani w przedszkolu czy kolegom w przedszkolu, to wszystko opowiadał mi. Ja czekałam na ten moment, kiedy on będzie się swoją wiedzą też dzielił na zewnątrz. I okazuje się, że robi to często, dużo.
I po niemiecku.
I pani nauczycielka mówi, że to jest chłopiec, które w tej pierwszej klasie najwięcej mówi. A mówi naprawdę o wszystkim. Absolutnie. O książce, którą przeczytał, o komiksie, który zobaczył, o filmie, który ogląda.
A młodszy?
Właśnie. No i młodszy. Młodszy, wydawałoby się, że młodsze dziecko będzie takie szybsze w mówieniu. Młodszy syn jest bardzo... nawiązuje bardzo szybko relacje, szczególnie takie fizyczne, to znaczy on potrafi się przytulić, niewerbalne, tak. I to na początku było wystarczające, on łatwiej zniósł to, że nie potrafi mówić. I no już w tej chwili oczywiście mówi, ale
po roku
tak mówi, ale on z kolei mówi po polsku, ja się śmieję. On zasady gramatyczne polskie stosuje i przekłada je na niemiecki wprost. Co znaczy, że mówi niepoprawnie po niemiecku naturalnie.
Ale się nie przejmuje.
Się dogaduje, zaczepia wszystkie dzieci, jakie tylko może zaczepić. Moi chłopcy są niezwykle otwarci i tacy... mam wrażenie, fajnie wychowywani i to też w dużym stopniu jest zasługa mojego męża, który mówi, jak ja mam ochotę powiedzieć, już nie wariujcie, już zróbcie tak, jak ja chcę. To on mówi, nie mogą robić tak, jak ty chcesz, bo oni kiedyś będą w przyszłości pracownikami i ich szef coś im powie, co im się nie spodoba i oni wtedy będą to robili, bo będą nauczeni takiego bezwzględnego posłuszeństwa. Więc oczywiście to do mnie trafia naturalnie, ale są takie sytuacje, w których ja bym chciała powiedzieć już, nie
wariuj. I trzeba postawić granice, bo dzieci też to lubią, prawda?
Oczywiście. I w tym wszystkim trzeba, jakby nie zabijając tej ich kreatywności, a są niezwykle kreatywni, mają niebywałą wyobraźnię, więc żeby tego jeszcze jakoś tak nie zatamować, a z drugiej strony właśnie, żeby wiedzieli, że jesteśmy ich rodzicami, nie kumplami. Wydaje mi się, że nam się udaje to robić, ale pewnie za jakiś czas się dowiemy, czy nam się udało tak jak myśleliśmy, że nam się udaje, jak oni dorosną i będą wystawiać rachunki za te rodzicielskie różne sytuacje.
Jesteście państwo rodziną z dziećmi w obcym państwie. Jak jesteście traktowani? Jak się czujecie tam na co dzień w Niemczech?
Niemcy są krajem niezwykle, tak szukam takiego słowa, które by dobrze oddały tę sytuację, poprawnym, jeżeli chodzi o osoby, które przyjechały do Niemiec. My przyjechaliśmy dokładnie w ten weekend, kiedy do Monachium przyjeżdżała fala uchodźców. ludzi, którzy zostali dotknięci wojną, więc my trochę się zgubiliśmy w tym tłumie. Też świadomie wybraliśmy mieszkanie na obrzeżach Monachium po to, żeby nie być w pędzie. Myśmy dość szybko żyli tutaj w Polsce i chcieliśmy ten czas poświęcić też na to, żebyśmy żyli tak trochę wolniej, bardziej w zgodzie z naturą i to się udaje szczęśliwie. Przyjmują nas dobrze. Ja bym powiedziała tak, ja bym sobie życzyła, żeby mnie czasami ktoś poprawił, jak ja mówię po niemiecku, żeby mi powiedział, jak się mówi dobrze, ale nie. Jestem wysłuchiwana zawsze do końca.
Cierpliwie.
Raczej widzę energię wkładaną w to, żeby zrozumieć, o co mi chodzi. I czasami proszę, poprawcie mnie i... No i gdzieś tam jestem poprawiana, bo chciałabym też dobrze się nauczyć komunikować.
A oni są grzeczni i im trochę nie wypada.
Zdecydowanie, to jest po prostu niebywałe. A też chciałabym, bo ja w związku z tym, że pracuję raczej w domu, czyli piszę książkę, ciągle nagrywam rozmowy, które ukazują się w internecie, to jestem tą osobą, która ma kontakt z nauczycielkami, z paniami w świetlicy, z paniami w przedszkolu. To ja załatwiam mnóstwo spraw, więc chciałabym, żeby one były porządnie załatwiane, tak jak to robiłam do tej pory. No i one są na miarę moich możliwości, bo nikt nie chce mnie poprawiać, więc chyba czujemy się dobrze. Oczywiście brakuje mi takiej polskiej spontaniczności, to bez dwóch zdań. Takiej ekspresyjności w wyrażaniu swoich emocji, szczególnie tych dobrych naturalnie. No nie brakuje mi pewnych zachowań na ulicach związanych z ruchem na przykład samochodów.
Przestrzegają przepisów.
To ja się musiałam nauczyć przestrzegać, bo jak jest napisane, że się jedzie z prędkością 30 km, a tak jest wszędzie w okolicach szkoły, to się jedzie i osoba, która tak nie jedzie, to ona jest oceniana jako zaskakujący kierowca, bym powiedziała, więc staram się także tego uczyć. No, to jest tak, z jednej strony ja jestem Polką i brakuje mi polskości, więc tworzę sobie takie kręgi wsparciowe dziewczyn, które tam są, Polek, z którymi się spotykamy. Zresztą ja weszłam w grupę takich dziewczyn, które już się spotykały, fantastycznych, kreatywnych, niezwykłych. I dajemy sobie bardzo dużo podczas takich spotkań, uczymy się rzeczy, które potrafimy nawzajem. Niesamowite dziewczyny. Więc staram się szukać tej polskości, bo my mieszkamy w Niemczech naturalnie, ale my będziemy zawsze Polakami i szczególnie naszych dzieci będziemy zawsze chcieli nauczyć jak najwięcej, żeby oni też, jeżeli wrócimy, wiedzieli, skąd wracamy.
A z drugiej strony podoba się pani niemieckość w wielu jej wymiarach.
Tak, i o tym piszę. To znaczy podoba mi się spokój, podoba mi się czasami te reguły, które mnie też mierzą. To nie jest tak, że ja to wszystko biorę bez zastanowienia. To znaczy wiem, że te reguły są po to, żebyśmy czuli się bezpiecznie. I ja się czuję bezpiecznie, bo wiem, jak ktoś zareaguje, to znaczy czego mogę się spodziewać. I to też myśmy wyjechali jako dorośli ludzi, więc nie możemy... decydowaliśmy się na ten wyjazd świadomie. Nie możemy przyjechać do kraju, w którym powiemy, a teraz będziemy żyli po swojemu i nie będziemy przestrzegać żadnych norm. Bo to by było bez sensu dla nas, byśmy się bardzo spalali, robiąc tak. Więc wybraliśmy, żeby żyć po polsku i respektować zasady, które tam są respektowane. Mamy też fajnych znajomych, którzy są stamtąd, czyli Niemców. Mamy świetne grupy ludzi, którzy są ze wschodniej Europy. Gdzieś jest jednak taka między nami więź. Właśnie chyba ta spontaniczność gdzieś nas cechuje, więc szukamy tego też.
Jest równowaga i wam dobrze, jednym słowem.
Jest równowaga i nam dobrze i doceniamy to, w jakim miejscu w tej chwili się znajdujemy. Doceniamy bliskość góry. Ja jestem z Dolnego Śląska, więc to też...
A Alpy tam na wyciągnięcie ręki.
A Alpy widzimy z okna. Pomieszkamy na południu Monachium. Ale też doceniamy takie rzeczy, które tam już od lat funkcjonują bardzo dobrze, związane z wychowywaniem dzieci. Place zabaw, to było dla mnie ogromne zaskoczenie, z pompami wodnymi. To jest jakaś bajka dla dzieci. Miejsca, w których dzieci mogą się bawić wodą. Właśnie dzwoniłam do męża przed chwilą i mówił, że nasz syn dzisiaj cały czas, kiedy był w przedszkolu, siedział w kałuży i nikt go z tej kałuży nie wyciągał.
A nikt się nie bał, że się przeziębi?
Absolutnie.
Mamy styczeń, luty.
Nikt się nie bał. Rolą rodzica jest, żeby przygotować dziecko do tego, żeby bawiło się tak, jak chce. I z perspektywy mamy, której dzieci były raczej karane za takie kreatywne zabawy w przedszkolu, bo próbowały się gdzieś wspinać, na coś wchodzić, to widzę w tym ogromne ułatwienie, że raczej są takie miejsca, w których oni mogą się wspinać i to jest bezpieczne. i nie są jakoś gdzieś stopowani w tej kreatywności.
Na mnie wrażenie, przepraszam, zrobił opis pola z kwiatami, które się zrywa i zostawia pieniądze. Jak w krajach skandynawskich. Ja to widziałam na Bornholmie, ale w Niemczech, w Monachium?
Bardzo dużo jest takich miejsc, w których jest ogromne zaufanie społeczne do tego, że swoją rolę dobrze zrobimy, czyli jeżeli weźmiemy kwiaty, to za nie zapłacimy i w dodatku nie weźmiemy tej puszki, która te kwiaty jest. No, są pola z kwiatami, jak jest sezon dyniowy, są dynie, które leżą w drewnianych koszach i można sobie wybrać. One są posegregowane wielkością. Ta dynia jest za 2 euro, ta za 3, ta za 4. I przecież łatwo oszukać, ale ja nie widziałam, żeby ktoś tam oszukiwał. Są choinki, można podejść choinkę sobie ściąć w okresie świątecznym.
Choinkę można sobie ściąć?
Tak jest, są całe plantacje choinek. Jest dużo takich rzeczy, które świadczą o tym, że ludzie sobie ufają. Być może to jakoś funkcjonuje, skoro funkcjonuje, tak sobie myślę. Tak samo jest z gazetami, to chyba w wielu miejscach, myślę, w Europie jest, że te gazety można sobie po prostu wyjąć z wielkiego kontenera, w którym gazety są i wrzucić pieniądze za to, że się wzięło. Ale ta społeczna odpowiedzialność też jest w tym dbaniu o środowisko, w segregowaniu śmieci. To jest bardzo charakterystyczne dla tego miejsca, w którym mieszkamy, że ja kiedyś nawet się śmiałam, pytając, czy jak się wyrzuca kubełek po jogurcie, to trzeba w 3 miejsca, bo plastik gdzie indziej, to aluminiowe wieczko tak. Gdzie indziej, no i jest jeszcze papierowa naklejka. I pamiętam, że ktoś się ze mnie śmiał, a ktoś powiedział tak. No więc tego jeszcze nie robię tak dokładnie, ale też się staram bardzo, no żeby to robić, bo to jest po coś.
Myślicie, że wrócicie do Polski kiedykolwiek?
No oczywiście, że tak. Ja myślę, że wrócimy naturalnie.
Kiedy? Jak dzieci będą już duże? Czy tak planujecie, mówicie, rozmawiacie o tym?
Na razie rozmawiamy o tym, żeby dobrze żyć tam. Myślę, że jeżeli wrócimy, to nie w tym roku, ani w następnym. I jeżeli będziemy mieli taki moment powrotu, to raczej będziemy go mocno przystosowywać do tego momentu, w którym są dzieci. Żeby ich też naturalnie, jeżeli wyciągać z jakiegoś środowiska, czyli może po skończeniu szkoły podstawowej na przykład. Szkoła podstawowa trwa w Monachium w Bawarii 4 lata, więc po 4 latach byśmy się zastanawiali nad powrotem. Ja uczę też dzieciaki pisać po polsku, czytać po polsku, więc...
W domu mówicie po polsku?
Jasne. No naturalnie. Nie było mowy w ogóle o tym, żeby mówić w innym języku. Różne były szkoły, różnie nam podpowiadano, ja wyjeżdżając z Polski. Konsultowałam to jeszcze z Aleksandrą Piotrowską, psychologiem dziecięcym w Warszawie. Ona powiedziała, pamiętaj, po 6 miesiącach jest taki moment, a mieszkała w Monachium zresztą, po 6 miesiącach jest taki moment, że dziecko zaczyna próbować rozmawiać z tobą po niemiecku, bo to jest dla niego łatwiejsze. Ten niemiecki go otacza w szkole, w przedszkolu. Pamiętaj, żebyś była wrażliwa na ten moment.
I co? I rozmawiać z nim po niemiecku w domu, czy nie?
Nie. I nie, no bo, nie, bo jesteście Polakami.
Po polsku.
Oczywiście, że tak. Zresztą widzimy się z dziewczynami, które już mieszkają tam od lat. Jedna z nich jest nauczycielką języka polskiego w Monachium. Uczy także te dzieci, w których domach się nie rozmawiało, a one już mają kilkanaście lat, przyjechały kiedyś do Niemiec, a nawet mają ponad 20 i to jest dla nich ogromne, ogromnie trudne przeżycie nie mówić teraz.
I w języku ojczystym.
W języku ojczystym, albo nie pisać, albo nie czytać, bo to też jest, mówi się o tym, żeby ta dwujęzyczność została zachowana, to dzieciaki muszą też pisać i czytać w języku ojczystym. A to też był dla nas ważny pretekst do tego, żeby wyjechać, żeby dzieci były dwujęzyczne. Nie żeby zatraciły możliwość mówienia po polsku, bo my jesteśmy Polakami, wychowujemy ich w poszanowaniu polskiej kultury, tradycji, świąt polskich, takich jak my je w domu przeżywaliśmy, więc w ogóle nie ma mowy, żebyśmy nagle przestali mówić po polsku, mówili po niemiecku, absolutnie.
Joanna Mielewczyk, dziennikarka, autorka książki o różnych odcieniach rodzicielstwa, matka, Polka, feministka, była dziś Państwa i moim gościem. Rozmowę nagrałyśmy wcześniej, a na koniec jeszcze raz Mira Kubasińska. Stefan Kociuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia.